Odłożył słuchawkę, nie spuszczając wzroku z miejsca, w którym coś się poruszyło. Maleńki wzgórek pomiędzy kamieniami.
Zwierzę.
Poczuł, jak zaczyna bić nadmiernie obciążone serce.
Wiem, co to jest. Nigdy przedtem tego nie widziałem, ale znam ze starych filmów przyrodniczych, które wyświetlają w rządowej telewizji. Są wymarłe.
Szybko wydobył podniecionego Sydneya i zaczął przewracać strony trzęsącymi się palcami.
Ropuchy, bufonite. Wszystkie odmiany. Wymarły od wielu lat. Stworzenia szczególnie drogie Wilberowi Mercerowi. Podobnie jak osły, ale ropuchy przede wszystkim. Muszę mieć pudełko.
Obejrzał się, ale na tylnym siedzeniu nie było niczego odpowiedniego. Wyskoczył z hovera, podbiegł do bagażnika i otworzył go. Trzymał tam zapasową pompę paliwową w kartonowym pudle. Wyjął pompę, znalazł trochę paku i wolno podszedł ku stworzeniu, nie spuszczając z niego oczu. Dostrzegł, że ropucha zlewa się całkowicie z ziemią i wszechobecnym pyłem. Być może ewoluowała, przystosowując się do nowego klimatu, tak jak przystosowywała się do wszystkich dotychczasowych. Gdyby się nie poruszyła, nigdy by jej nie dostrzegł, mimo że siedziała zaledwie 2 metry od niego.
Co się dzieje, jeśli człowiek znajdzie zwierzę uznane za wymarłe?
Zdarzało się to niezmiernie rzadko.
Ta chyba gwiazda zasługi od Narodów Zjednoczonych i stypendium. $1,000,000 nagrody. I na dodatek odnalazłem stworzenie najświętsze dla Mercera. Niemożliwe. Może to skutek uszkodzenia mózgu przez promieniowanie radioaktywne. Jestem specjalem. Coś mi się stało, tak jak temu Izidorowi i Pająkowi. Tak. To, co przydarzyło się jemu, przytrafiło się i mnie. Czy może to sprawka Mercera? Ale ja jestem Mercerem. To moja sprawka. Znalazłem ropuchę. Znalazłem ją, bo patrzę oczyma Mercera.
Przykucnął obok ropuchy. Rozkopała żwir, żeby choć częściowo się ukryć i przesuwając zadem, wzbiła pył, który na nią opadł. Nad powierzchnią ziemi sterczał więc jedynie czubek jej płaskiej głowy i oczy. Jej przemiana materii niemal ustała. Stworzenie jakby zapadło w trans. Oczy nie błyszczały. Nie rejestrowały jego obecności i Rick z przerażeniem pomyślał. Zmarła, może z pragnienia, ale w końcu się poruszyła. Odstawił karton i zaczął ostrożnie odgarniać piasek z ropuchy. Nie sprzeciwiała się, bo rzecz jasna nie zdawała sobie sprawy z jego obecności. Podniósł ją. Była chłodna. W dłoniach Ricka jej ciało wydawało się suche i pomarszczone, niemal zwiotczałe i tak zimne, jakby żyła w grocie wiele mil pod ziemią, daleko od słońca. Ropucha poruszyła się, słabymi tylnymi łapami usiłując wyswobodzić się z jego uścisku. Instynktownie pragnęła uciec.
Bardzo wielka, wyrośnięta i mądra. Na swój sposób zdolna przeżyć, choć nawet na mnie zbyt się to udaje. Ciekawe, gdzie znajdzie wodę, aby złożyć skrzek. A więc to właśnie widzi Mercer.
Pomyślał starannie, obwiązując sznurkiem karton, owijając go raz za razem.
Życie, którego nie możemy już dostrzec. Życie starannie ukryte, aż po czubek głowy w trupie martwego świata. W każdym okruchu żużla we wszechświecie. Mercer dostrzega zapewne niewidoczne objawy życia. I skoro już raz popatrzyłem oczyma Mercera, pewnie nigdy nie przestanę. I żaden android nie obetnie nóg temu stworzeniu jak Pająkowi Izidora.
Położył pieczołowicie obwiązane pudełko na siedzeniu hovera i usiadł za sterami.
To tak, jakbym znowu był dzieckiem.
Poczuł, że spada z niego cały ciężar. Straszliwe, przygniatające zmęczenie.
Czekaj, aż Iran o tym usłyszy.
Chwycił słuchawkę i zaczął wybierać numer. Nagle jednak przerwał.
Zrobię jej niespodziankę. Powrotny lot do domu zajmie mi tylko 30-40 minut.
Z zapałem włączył silnik i wkrótce wzbił się w niebo. Leciał w stronę San Francisco, leżącego 700 mil na południe. Iran Deckard siedziała przy modyfikatorze nastroju Penfielda, dotykając tarczy numerycznej wskazującym palcem prawej ręki. Nie wybierała jednak numeru. Czuła się nazbyt bezsilna i słaba, żeby robić cokolwiek, przytłoczona ciężarem odgradzającym ją od przyszłości i możliwości, które ona niesie.
Gdyby Rick był tutaj, zmusiłby mnie, żebym wybrała 3, dzięki czemu przyszłaby mi ochota na coś istotnego. Jeżeli nie na radość, to może na 888. Pragnienie oglądania telewizji bez względu na to, co jest wyświetlane. Ciekawe, co jest wyświetlane.
I znowu zaczęła się zastanawiać, gdzie się podział Rick.
Może szybko wróci, a może nie.
Powiedziała do siebie i poczuła, jak pod wpływem mijającego czasu kurczą się jej kości. Odłożyła instrukcję modyfikatora Penfielda i zerwała się, myśląc, że nie musi już wybierać, że już wszystko załatwione, jeśli to Rick. Podbiegła do drzwi i otworzyła je szeroko.
Cześć.
Stał przed nią z rozciętym policzkiem w zmiętym ubraniu, szarym od kurzu, który osiadł mu nawet na włosach. Dłonie, twarz, pył pokrywał całe jego ciało, z wyjątkiem oczu, które płonęły z zachwytem, jak u małego chłopca.
Cieszę się, że cię widzę.
O, coś.
W obu rękach trzymał jakiś karton. Nie odstawił go, odkąd wszedł do mieszkania. Zupełnie pomyślała, jakby było w nim coś zbyt kruchego i cennego, żeby się z tym rozstać. Nie chciał tego nawet na chwilę wypuścić z rąk.
Zrobię kawę.
Podeszła do piecyka, przycisnęła guzik kawa i po chwili postawiła na stole przed krzesłem Ricka ogromny kubek.
Dziękuję.
Usiadł, nie wypuszczając pudełka, a na jego twarzy w dalszym ciągu malowało się to radosne zdziwienie. Nigdy jeszcze nie widziała, żeby był równie podniecony. Odkąd widziała go po raz ostatni, coś musiało mu się przydarzyć. Od ubiegłej nocy, kiedy odleciał hoverem. A teraz wrócił i przyniósł to pudełko. Trzymał w nim wszystko, co mu się zdarzyło.
Teraz będę spał. Cały dzień. Zadzwoniłem do Harry'ego Bryanta, poradził mi, żebym wziął wolny dzień i odpoczął, i to właśnie mam zamiar zrobić.
Ostrożnie postawił pudełko na stole i sięgnął po kubek. Posłusznie, bo tego sobie życzyła, wypił kawę. Usiadła naprzeciw niego.
Co masz w tym pudełku, Rick?
Ropuchę.
Czy mogę ją zobaczyć?
Przyglądała się, jak rozwiązuje pudełko i zdejmuje pokrywkę.
Czy gryzie?
Nie, weź ją. Nie ugryzie. Ropuchy nie mają zębów.
Rick podniósł ropuchę i podał Iran. Opanowując odrazę, wzięła stworzenie.
Myślałam, że ropuchy wymarły.
Obróciła zwierzę do góry brzuchem, zaciekawiona jego kończynami. Miała wrażenie, że są niemal bezużyteczne.
Czy ropuchy skaczą jak żaby? Chodzi mi o to, czy mogłaby niespodziewanie wyskoczyć mi z ręki.
Nie, ropucha ma słabe kończyny. Właśnie nogi różnią je od żaby. To i sprawa wody. Żaby żyją w pobliżu wody, ale ropuchy mogą bytować na pustyni. I znalazłem ją właśnie tam. W pobliżu granicy z Oregonem. W miejscu, gdzie wszystko wyginęło.
Wyciągnął rękę po ropuchę. Ale Iran coś odkryła. Wciąż trzymając stworzenie do góry nogami, dotknęła jego brzucha, namacała paznokciem maleńką pokrywę i otworzyła ją.
Widzę. Masz rację.
Przygnębiony patrzył bez słowa na fałszywe zwierzę. Wziął je od Iran i przez chwilę badał jego nogi. Wyglądał na zupełnie zdezorientowanego, jakby nie do końca mógł zrozumieć. W końcu ostrożnie odłożył ropuchę do pudełka.
Ciekawe, jak dostała się na te pustynne tereny Kalifornii. Ktoś musiał ją tam podłożyć. Nie mam pojęcia po co.
Może nie powinnam ci była mówić, że jest elektryczna.
Położyła mu dłoń na ramieniu.
Nie.
Czuła się winna, widząc, jak się zmienił na twarzy.
Dobrze, że wiem. A raczej wolę wiedzieć.
Może byś skorzystał z modyfikatora nastroju. Poczułbyś się lepiej. Zawsze silnie na ciebie działał, o wiele silniej niż na mnie.
Wszystko będzie w porządku. Pająk, którego Mercer dał Isidorowi, temu kurzemu muszczkowi, też pewnie był sztuczny. Nie ma to znaczenia. Elektryczne zwierzęta również mają swoje życie, chociaż nędzne.
Wyglądasz, jakbyś przeszedł 1000 mil.
To był długi dzień.
Idź do łóżka i wyśpij się.
Popatrzył na nią z nagłym zdziwieniem.
Wszystko już skończone, prawda?
Miała wrażenie, że ufnie czeka na jej akceptację. Zupełnie jakby jego odczucia i słowa nie miały znaczenia, jakby im nie dowierzał. Nie były prawdziwe, dopóki ich nie potwierdziła.
Skończone.
Co za maraton. Kiedy wziąłem się do tego zadania, nie sposób było nie skończyć. Trwało to, dopóki nie dopadłem Batich. A potem nagle nie miałem już nic do roboty i wtedy...
Zawahał się, najwyraźniej zdziwiony tym, co mówi.
To było najgorsze. Skończyłem, ale nie mogłem przestać, bo gdybym przestał, nie pozostałoby mi już nic innego. Miałaś rację, mówiąc, że jestem tylko prymitywnym gliniarzem. Z prymitywnymi łapami gliniarza.
Już tak nie myślę. Po prostu bardzo mnie cieszy, że jesteś tu, gdzie powinieneś być. W domu.
Pocałowała go i odniosła wrażenie, że sprawiła mu przyjemność. Twarz Ricka rozpromieniła się niemal jak przed tym, gdy pokazała mu, że ropucha jest elektryczna.
Uważasz, że postąpiłem źle? Myślę o tym, co zrobiłem dzisiaj.
Nie.
Mercer powiedział, że źle. Ale mimo wszystko należało to zrobić. Niesamowite. Czasem lepiej zrobić coś złego niż dobrego.
Ciąży na nas klątwa. O tym naucza Mercer.
Był.
Zabójcy odnaleźli Mercera, kiedy miał 16 lat. Powiedzieli mu wówczas, że nie może cofać czasu i przywracać życia. A więc teraz może tylko podążać z życiem tam, gdzie ono. Do śmierci. I to zabójcy ciskają kamieniami. To ich dzieło. Wciąż go prześladują. Wszystkich nas, prawdę mówiąc. Czy to jeden z nich rozciął ci do krwi policzek? Pójdziesz teraz do łóżka? Jeśli ustawię modyfikator nastroju na 670?
A co to daje?
Zasłużony odpoczynek.
Wstał i wyprostował się z bólem. Twarz miał senną i pobrużdżoną, jakby przez wiele lat toczono na niej tysiące bitew. A potem wolno poszedł do sypialni. Wyciągnął się na łóżku i na białe prześcieradło opadł kurz z jego ubrania i włosów. Iren nacisnęła guzik modyfikatora nastroju i nagle uświadomiła sobie, że nie ma takiej potrzeby. Szyby w sypialni zrobiły się nieprzejrzyste. Szare światło dnia zniknęło. Leżący na łóżku Rick po chwili już spał. Stała przy nim chwilę, upewniając się, że nie obudzi się nagle i nie usiądzie na łóżku, przerażony czymś, co zrobił tej nocy. A potem wróciła do kuchni i ponownie usiadła przy stole. Tuż obok niej elektryczna ropucha chodziła w swoim pudełku, szeleszcząc pakułami.
Co ona je i jak ją konserwować?
Otworzyła książkę telefoniczną na żółtych stronach i odnalazła hasło Zwierząt obsługa elektryczna.
Tak, słucham.
Chciałabym zamówić funt sztucznych much, które naprawdę latają i brzęczą.
Dla elektrycznego żółwia, proszę pani?
Ropuchy.
W takim razie polecałabym nasz mieszany zestaw pełzających i latających owadów, w którego skład wchodzą...
Muchy wystarczą. Czy dostarczycie je państwo? Nie chciałabym wychodzić z mieszkania. Mąż śpi i wolę mieć pewność, że dobrze się czuje.
Aha. Proponuję również, aby kupiła pani dla ropuchy stale odnawiającą się kałużę. Chyba, że jest to ropucha rogata, bo w takim razie radziłabym zestaw zawierający piasek, różnobarwne kamyki i kawałki szczątków organicznych. I jeżeli ma pani zamiar stosować regularne cykle żywieniowe, proponuję, aby zamówiła pani w naszym wydziale technicznym okresowe przeglądy języka. U ropuch to niezmiernie ważne.
Doskonale. Chcę, żeby działała idealnie. Mąż jest do niej bardzo przywiązany.
Czując się o wiele lepiej, zaparzyła sobie wreszcie filiżankę gorącej, czarnej kawy. Reżyseria Krzysztof Czeczot. Muzyka Wojtek Mazolewski, Pink Floyd. Realizacja dźwięku Stereotyp Studio. Wystąpili: narrator Robert Więckiewicz, Rick Deckard, Andrzej Chyra, Iran Deckard, Anna Dereszowska, John Izidor, Łukasz Simlat, Pris Straton, Katarzyna Warnke, Rachel Rosen, Magdalena Popławska, Eldon Rosen, Krzysztof Materna, Irmgard Baty, Agnieszka Grochowska, Roy Baty, Bartłomiej Topa, Przyjacielski Baster, Michał Staszczak, Luba Luft, Agata Kulesza, Phil Resch, Krzysztof Banaszek, Harry Bryant, Krzysztof Dracz, Polokow, Grzegorz Falkowski, Garland, Dariusz Odija, Posterunkowy Krams, Krzysztof Skonieczny, Bill Barbour, Marian Dziędziel, Mercer, Miłogostreczek, Hannibal Sloat, Zbigniew Konopka, Milt Borogrove, Jacek Braciak, Akers, Dr. Makria, Earl Parametr, Grzegorz Pawlak, reporter, technik, Krzysztof Radkowski, Amanda Werner, pani Wild, Magdalena Kuta, pani Pilsen, pani Klugman, Maria Maj, Ann Marsten, Krystyna Czubówna, sprzedawca zoo, Damian Kulec, telefonistka, panna French, Joanna Pach-Żbikowska, telefonista, ekspedient, Piotr Bondyra, sprzedawczyni, Ala Sajewicz, Skraks, Janusz Komorowski, posterunkowy, Grzegorz Gutkowski, ekspedientka, syntezator mowy, Iwona, nagranie i miks, Kamil Sajewicz, edycja i montaż dialogów, Grzegorz Gutkowski, atmosfery, Jacek Szczepanek, efekty synchroniczne, Tomasz Bogacki, sound design, Wojciech Błażejczyk, udźwiękowienie, Wojciech Urbański, Sound Boom Studio. Nagrania atmosfer dźwiękowych zrealizowali Jacek Szczepanek, Mateusz Wysocki, Katarzyna Klepacka, Jędrzej Brzeziński, Joanna Mełś. Nagranie muzyki Łukasz Błasiński, Łubi Dubi Studios. Produkcja Mi Channel. Producent Tomasz Kuzalski. Kierownictwo produkcji Magdalena Nowacka. Muzyka Wojtek Mazolewski i Pink Floyd w składzie: Wojtek Mazolewski, gitara basowa, Tomasz Duda, saksofon, Adam Milwif-Baron, trąbka, elektronika, Rafał Klimczuk, perkusja. Opracowanie tekstu Jadwiga Juczkowicz, Filip Kindred Dick, Blade Runner, czy androidy marzą o elektrycznych owcach, przełożył Sławomir Kędzierski. Tytuł oryginału: Do Androids Dream of Electric Sheep? Wydawnictwo Rebis i Audioteka.pl, partnerzy HTC, Play, Iwona.com. Nagrano w Stereotyp Studio wrzesień-październik 2012.
Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.